Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam widzów telewizji Trwam, a nade wszystko witam panią minister Elżbietę Rafalską, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Państwo, wobec rodziny to temat, który pragniemy podjąć dziś w rozmowach niedokończonych z panią minister. To pani objęła pierwsze Ministerstwo Rodziny, tak nazywa się, można powiedzieć, w rządzie pani Beaty Szydło, ta działka, którą pani się zajmuje, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jakie zadania pani sobie stawia jako minister, co udało się osiągnąć, jakie są priorytety na przyszłość? Byśmy mogli usłyszeć to bezpośrednio od pani minister, a nie tylko z komentarzy bądź z takiego ogólnego naszego zorientowania się w sprawach polityki, działań rządu względem rodziny, odnośnie pracy i też polityki społecznej.
Rzeczywiście od niedawna, od czasów zwycięskich wyborów Prawa i Sprawiedliwości, od kiedy premierem została pani premier Beata Szydło, mamy nie tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale też, to jest niezwykle ważne, Ministerstwo Rodziny. Ta zmiana nie jest zmianą symboliczną, ale zmianą rzeczywistą i muszę tu wyraźnie podkreślić, że zostało to bardzo dobrze przyjęte przez wiele środowisk, bardzo przyjaźnie, bardzo przychylnie, chociaż opozycja mówiła, że to będzie taka zmiana, tylko zmiana nazwy, a może kosztowna zmiana nazwy. To jest niezwykle ważne, bo stawiamy na pierwszym miejscu rodzinę, potem mówimy, że jest ważna też praca i nie uciekamy od innych problemów społecznych, bo one nawet niezależnie od sytuacji gospodarczej są, były i będą, a naszym zadaniem jest zmniejszanie ich obszarów. Z samej nazwy właśnie wynika to, do czego przywiązywaliśmy już ogromną wagę podczas prac programowych Prawa i Sprawiedliwości, a więc prowadzenia prawdziwej polityki rodzinnej, takiej polityki rodzinnej, która przez wiele lat w Polsce była utożsamiana z polityką socjalną, czyli wspierania tylko i wyłącznie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Tym razem mówimy o tym, że polityka i system wsparcia, który w polityce rodzinnej, instrumenty, które są proponowane, mają mieć charakter powszechny, uniwersalny. Oczywiście nie zapominając o tym, żeby zawsze wspierać te rodziny, które znajdują się w trudniejszej sytuacji. W tej polityce rodzinnej, która nie jest polityką tylko resortową, ona nawet nie może być tylko i wyłącznie polityką resortową, tylko jest takim zadaniem międzyresortowym, i mieści się ta troska o rodzinę, o jej sytuację materialną, o dzietność tych rodzin, ten nasz sztandarowy program Rodzina 500+, ale też pracujemy nad takim programem, który wspiera w innych obszarach też polską rodzinę, a więc to, co proponuje minister Adamczyk, a więc program wsparcia młodych rodzin, ale nie tylko też młodych w zdobyciu mieszkania czy stworzenia warunków do skorzystania z mieszkania, bo mieszkania to jest ciągle najpilniejszy i bardzo trudny polski problem, zaniedbywany przez te wszystkie lata. Ale mówimy też o sytuacji na rynku pracy, bo nie tylko wsparcie ze strony państwa jest ważne dla rodziny, tylko rodzina chce być silna własnymi działaniami, a więc te zmiany na rynku pracy, które chociażby zmniejszą skalę zatrudnienia na umowy zlecenie, czy to tak zwane zatrudnienie śmieciowe, które pokazują naszą też troskę o osoby najmniej zarabiające, najsłabiej. Mówię tu o wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej. Mówimy tu o prowadzeniu polityki senioralnej, bo sytuacja demograficzna pokazuje to szybko starzejące się polskie społeczeństwo, które staje wobec zupełnie nowych wyzwań, których nie było jeszcze 10 czy 20 lat temu. No i jest też ten nasz ciągle wymagający poprawy system emerytalny. Mamy w tym roku przegląd emerytalny. Chcemy, żeby były rekomendacje, które wskażą, jak w ten system emerytalny naprawić, żeby nasze świadczenia emerytalne były wyższe, żeby ten polski system emerytalny dawał większe poczucia bezpieczeństwa takiego materialnego na przyszłość, kiedy nie możemy już pracować. Tych wyzwań jest na pewno sporo.
Pani minister, priorytety na przyszłość?
Absolutnie priorytetem to dla nas jest prowadzenie polityki rodzinnej. 500+, program Rodzina 500+, to początek polityki rodzinnej, ważny początek, nawet kosztowny początek, można powiedzieć, ale ja myślę, że tylko początek, więc mówimy tu o rozwoju nie tylko instytucjonalnej, tu chcę wyraźnie podkreślić opieki nad małym dzieckiem, a więc również innych form, które pozwolą rodzinie na wypełnianie tych funkcji opiekuńczych. Czasami, niestety w warunkach polskich, trzeba pamiętać o tym, że musimy godzić obowiązki zawodowe z pracą, dlatego że w Polsce nie zarabia się wystarczająco dużo, żeby wystarczyły zarobki męża, taty na to, żeby utrzymać czasami liczną rodzinę. Więc jest taki moment, w którym kobieta również podejmuje albo od razu podejmuje pracę i trzeba stworzyć takie możliwości, jeżeli nie ma możliwości korzystania z pomocy rodzinnej na to, żeby mogła te obowiązki godzić. Tu naszym celem i zadaniem wprost jest, mówimy, poprawa sytuacji ludnościowej Polski, bo jesteśmy ciągle w głębokim kryzysie demograficznym i wskaźnik 1,29 nie gwarantuje prostej zastępowalności rodzin, pokoleń, do której nam jest ciągle daleko. I te lata, kiedy nie podejmowano w zasadzie tak intensywnych działań, no można powiedzieć, że te działania, które były i są zauważalne i odczuwalne i bardzo dobrze, że się stały, to jest wydłużenie urlopów macierzyńskich. Rzeczywiście mamy te urlopy macierzyńskie już długie, ale jest to absolutnie niewystarczający impuls do tego, żeby polskie rodziny tu na miejscu w Polsce, a nie na Wyspach Brytyjskich, chciały być liczniejsze. Więc prowadzenie tej polityki, w której mówimy, państwo polskie, rząd polski, sytuacja polskiej rodziny bardzo obchodzi. Dzietność polskiej rodziny to nie tylko jej wyzwanie, tylko nasze narodowe, bo dla ciągłości pokoleń, dla naszego narodowego bytu, to jak licznym narodem będziemy w 2050 roku jest ważne i o tym musimy już dzisiaj myśleć, bo tej demografii nie zmienimy. Ale to jest też wyzwanie dla polityki senioralnej. To jest niezwykle trudna też sytuacja, bo rzeczywiście starzenie się Polaków i ta sytuacja, którą mamy, ona już się po prostu nie zmieni. Liczba narodzeń może ulec zmianie, ale to, jak wygląda struktura wiekowa tych roczników, które mają dzisiaj 70, 80, 50, 60, nie ulegnie zmianie i tu państwo musi mieć plan na zbudowanie polityki senioralnej.
Pani minister, ten program względem rodziny międzyresortowy, nie tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak rozumiem na początku, obejmuje tych, którzy mają w cudzysłowie taką zdolność prokreacyjną, czyli że mogą posiadać dzieci, potrzebujemy jako państwo, by rodziny były szczęśliwe, by rodziny nie musiały zabiegać, zwłaszcza na samym początku, gdy zakłada się ta najmniejsza wspólnota, a z drugiej strony najbardziej podstawowa, jaką jest rodzina, staramy się im zabezpieczyć byt przez mieszkanie, przez odpowiednie uposażenie. I to jest pewnego rodzaju początek, który przynosi i będzie przynosić konkretne owoce i polityka senioralna. Natomiast jakie w dalszej perspektywie ministerstwo i polskie państwo na czele z rządem ma plany względem tych właśnie 50-latków, 40-latków, którzy poszukują pracy. Z reguły są to zdziesiątkowane rodziny przez emigrację, zdziesiątkowane przez brak wtedy pomocy państwa i życie dosyć w trudnych warunkach. Czy w przyszłości te rodziny, mające teraz na przykład dzieci na studiach, mogą spodziewać się, że względem nich będzie też konkretny projekt ministerstwa i rządu?
Ależ oczywiście, że tak. Nawet musi być, ponieważ jeżeli chodzi o sytuację na przykład opiekunów osób niepełnosprawnych, dorosłych osób niepełnosprawnych, to do tego jesteśmy zobowiązani też wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko dlatego musimy ten problem rozwiązać, tylko dlatego, że on jest na tyle poważny i nie ma tu rozwiązań systemowych, a rodziny, czasami osoby samotne nie radzą sobie z sytuacją, w której wydłuża nam się wiek życia, ale nie zawsze wydłuża nam się wiek życia w pełni zdrowia. W związku z tym potrzebujemy opieki. Nie zawsze tą opiekę i pomoc może świadczyć rodzina, bo pracuje, bo ktoś wyjechał, bo dzieci, bliscy są poza miejscowością zamieszkania swoich czasami wiekowych rodziców, bo też nie ma takich możliwości, żeby korzystać wyłącznie i pewnie też byśmy nie chcieli z instytucjonalnej formy pomocy.
Socjalny,
mówię to o pomocy socjalnej albo mówię o domach pomocy społecznej. Z drugiej strony nie mamy już dzisiaj tej rodziny wielopokoleniowej z różnych powodów i mieszkaniowych, gdzie ta rodzina kiedyś sprawowała opiekę do samego końca, zajmując się swoimi bliskimi i absolutnie wymaga to rozwiązań systemowych. Pracujemy nad takimi rozwiązaniami. Mamy też programy, które rozwijają formy dziennej opieki, takich, w których kilka godzin w ciągu dnia można aktywnie spędzić w kontakcie z osobami, które jeszcze funkcjonują, które są sprawne, które chcą się też rozwijać. Z drugiej strony na pewno dla osób w wieku 60 plus 70 i w tych dalszych na pewno niezwykle ważna też jest opieka zdrowotna, dostępność do usług rehabilitacyjnych, dostępność do lekarza pierwszego kontaktu. Wiemy, że w Polsce mamy też problem z gerontologami, więc na pewno tych problemów nie brakuje. One są na styku Ministerstwa Rodziny, one są na styku też Ministra Zdrowia, bo to są też obszary jakby zachodzące na siebie, uzupełniające. Są tu też kwestie obecności na rynku pracy i aktywizacji dla tych osób, o których ksiądz mówił, że chciałyby się odnaleźć na rynku. Nie zawsze też są dla nich oferty. To są te zachęty też do zatrudnienia osób 50+, no 60+. To jest też kwestie związane z przywróceniem wieku emerytalnego, który wcześniej obowiązywał, a więc tych wyzwań i w zakresie polityki rodzinnej, ale skrajnie z drugiej strony, bo mamy tu politykę rodzinną i tą młodą rodzinę, w której rodzi się dziecko, chcielibyśmy, żeby rodziło się tych dzieci jak najwięcej. I z drugiej strony mamy człowieka w wieku podeszłym, który potrzebuje tej troski rodziny, ale nie tylko rodziny. I nie możemy rodziny zostawić samego, czasami chorym, cierpiącym człowiekiem, dysponującym na przykład niewielkim świadczeniem emerytalnym, z których to świadczy, nie może opłacić usług opiekuńczych, zewnętrznej pomocy. I bardzo wiemy, że to jest bardzo, bardzo poważny problem, na pewno wymagający systemowego, nieincydentalnego rozwiązania.
I nie tylko takiego, jak to pani minister określiła, socjalnego, że damy konkretne pieniądze, ale pozwolimy tym osobom rozwijać się w społeczeństwie?
Absolutnie tak. Ja często spotykałam się z takim podejściem, że przychodziła jeszcze do mojego biura osoba, która ma za sobą długi staż pracy i znalazła się w jakiejś dramatycznej sytuacji, i jak szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, i to nie może być, to nie może, to w końcu mówię, chyba zostaje pomoc społeczna. I wtedy słyszałam, pani poseł, całe życie żyłam z pracy rąk. Proszę mnie teraz nie wysyłać do pomocy społecznej. To jest dramat ludzi, którzy pracowali całe życie i z powodu choroby, różnych sytuacji losowych, życiowych, znajdują się w sytuacji jakiejś kryzysowej i musi być takie systemowe rozwiązanie, które nie będzie też ludzi stygmatyzować, które pozwoli im zachować też duże poczucie godności i przekonanie, że państwo o tych osobach pamięta.
Pani minister, nie funkcjonuje już model rodziny wielopokoleniowej, czyli takiej, która w wielu pokoleniach mieszka pod wspólnym dachem. Chociaż wiemy doskonale, że instytucja babci, dziadka, instytucja rodziców to bardzo często instytucja, która wspiera i ma na utrzymaniu dzieci, wnuki, wspierając ich konkretnym pieniądzem, konkretną tutaj pomocą. I często zdarza się tak, że dzieci roszczą sobie pretensje do tego, że rodzice powinni pomagać, rodzice powinni być dla nas wsparciem, a jakimś chyba marzeniem jest, by polska rodzina po osiągnięciu pewnego już poziomu i wieku, i doświadczenia, nazwijmy to takiej jesieni pogodnej, radosnej, mogła być tą rodziną, która pielgrzymuje po świecie, która zwiedza świat, która odpoczywa, podobnie jak to widzimy rodzinę niemiecką, rodzinę japońską, rodzinę angielską, amerykańską. Czy to dalekosiężne plany?
To ciągle wydaje się wizją niezwykle odległą. Ja pamiętam, jak w 98 roku wprowadzano reformę emerytalną, to kuszono nas wizją tych emerytur pod palmami i tymi wyjazdami na wzór niemieckich emerytów, a póki co ta reforma przyniosła nam, czy przyniesie w przyszłości, bo nawet te świadczenia, które są w tej chwili odbierane, to one są ze starego systemu albo z systemu tego mieszanego i one są znacznie wyższe niż to, co będzie w przyszłości, młodzi ludzie będą odbierali, więc to chyba ciągle wizja trochę nieprzystająca do polskiej rzeczywistości. Ja na chwilę wrócę do tej rodziny wielopokoleniowej, za którą pewnie wielu z nas tęskni, bo to była wspaniała też rodzina, w której, tak jak mówię, jak w takim przedsiębiorstwie, szereg problemów, którymi dzisiaj państwo zajmuje się. Zajmowała się wtedy ta rodzina wielopokoleniowa. Babcia i dziadek to ciągle niezwykle cenne dobro. I ja widziałam takie badania, w której deklaracje o zwiększaniu rodziny rosły skokowo. Skokowo, jeżeli badane osoby mogły liczyć na wsparcie w szczególności matki, nie tyle teściowej, ile mamy. I to nawet nie chodzi o sprawowanie pełnej opieki, tylko jeżeli można było liczyć na to, że w razie zwolnienia, w razie potrzeby, mama może pomóc w zajmowaniu się dziećmi, więc to jest niezwykle cenne, ale też proszę pamiętać, że rzeczywistość i nawet wydłużenie wieku emerytalnego powoduje, że w przyszłości kobiety miałyby pracować do 67 roku życia, co nie tylko obniża potencjał opiekuńczy rodziny, ale też powoduje, że 67-letnia babcia no już jest babcią, która no nie może w pełnym zakresie, no jest ograniczona też, tak? Proszę pamiętać, że to i stan zdrowia nie jest już taki, wydajność i wydolność fizyczna jest już zawsze też inna. Natomiast wracając do tego, że bardzo często młode rodziny, które sobie z trudem radziły, zawsze prawie mogły liczyć na wsparcie rodziców i wsparcie emerytów. Czasami na wsi bywało tak, że to świadczenie emerytalne albo rentowe było jedynym stałym, pewnym dochodem w takiej rodzinie. Ja myślę, że coś się jednak zmieniło i wprowadzenie 500+, czyli to świadczenie, a od drugiego dziecka bez kryterium dochodowego, powoduje, że dzisiaj rodzina w większym stopniu może liczyć na własne źródła finansowe i ta pomoc może oczywiście zawsze być, bo pewnie jak świat światem, zawsze też przyjemność sprawia dziadkom i rodzicom pomaganie swoim też dzieciom, ale czymś innym jest, kiedy mogą sobie na to pozwolić, a nie muszą w zakresie zupełnie podstawowym wtedy, kiedy rodzinom brakowało na czynsz, żywność czy na ubranie. Więc nawet wtedy, kiedy w ubiegłym roku była taka symboliczna waloryzacja, mówiłam, że dzisiaj sytuacja emerytów, chociażby części z nich, tych, którzy wspierali swoje dzieci i swoje wnuki, może troszeczkę się zmienić i może trochę ulżyć, ale też chcę powiedzieć, oczekiwanie, że emeryci muszą pomagać, no też jest niestosowne. Myślę, że rodzina potrafi w takich sytuacjach umiejętnie sobie też poradzić. Natomiast na pewno nie można mówić tu o żadnym przymusie, bo w jesieni życia ludzie mają prawo do tego, żeby ich zupełnie podstawowe potrzeby absolutnie były zaspokajane. Mówię tu o kupnie leków, o bieżącej zapłacie za czynsz i o tym, żeby te podstawowe ich potrzeby co najmniej podkreślam. Mówię tu o grupie tych emerytów, którzy mają te świadczenia tak niskie, że no ich sytuacja jest trudna.
Państwo wobec rodziny, pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, naszym państwa gościem. Pani minister, program sztandarowy Rodzina 500+, jego realizacja w toku. Wiadomo, że założenia każdego planu są zawsze bardzo optymistyczne i realne. Jak pani ocenia teraz z perspektywy tych paru miesięcy owoce dla konkretnego życia rodziny, ale też dla rozwoju gospodarki państwa, korzystanie z programu 500+ i no, dlaczego Warszawa jak gdyby nie chce korzystać z 500+.
Ależ wszyscy chcą i korzystają z 500+. Nie mamy jeszcze kompletnych danych, ale na pewno wiem, że w tej chwili ponad 3 240 000 polskich dzieci otrzymuje świadczenie 500+. Jest jeszcze część wniosków i wydanych decyzji, która nie zamieniła się jeszcze na płatności, bo ten okres był 3-miesięczny, ale tak jak powiedziałam przed chwileczką, ponad 3 miliony polskich dzieci już korzysta, a prognozowaliśmy, że będzie ich uprawnionych 3 700 000 i myślę, że to były bardzo prawdopodobne szacunki. Już w tej chwili wypłacono i do portfeli polskich rodzin trafiło ponad 5 miliardów złotych. W ciągu roku trafi 17 miliardów złotych, więc w ciągu tego roku do końca grudnia, a więc to nie jest pełen rok budżetowania tego zadania. Ja mogłabym bez końca opowiadać o historiach, które słyszę w różnych miejscach, o tym, że w przedszkolach po raz pierwszy widać niektóre z dzieci, które mają nowe ubranka, że w szkole w tym roku w czerwcu było większe zainteresowanie formami wyjazdowymi, że dzieci niektóre mogą po raz pierwszy wyjechać na wakacje, że są większe wydatki na żywność, że wzrastają wydatki na usługi, no mówię wakacyjne, bo to może nie tylko obozy, kolonie, półkolonie, ale też może wakacje z rodzicami, na których nie było stać, że rodzice deklarują wydatki na edukację, bo rodzice niektórzy po raz pierwszy mają takie jakieś zasoby, które nie muszą może wydać w 100% na żywność, na czynsz, na bieżące utrzymanie, że w sklepach, w regionalnych, lokalnych sklepach widać to żywienie, że ta konsumpcja rodzin wzrośnie. Nawet dzisiaj, jadąc tu na nasze dzisiejsze rozmowy, zapoznałam się z taką informacją, że wzrasta ilość sprowadzanych, używanych samochodów i może sobie ktoś żartować, że do Polski ciągniemy gorsze samochody, ale sami, zanim się przesiedliśmy kiedyś w lepsze roczniki, w nowsze samochody, zaczynaliśmy od takich samochodów, na jakie nas było stać. Jeżeli rodzina dzisiaj może pomyśleć, żeby kupić sobie używany samochód, żeby podwieźć dziecko do żłobka, do szkoły, że ten samochód jest rodzinie potrzebny do funkcjonowania, do wykonywania pracy, to są bardzo dobre informacje. Oczywiście nie możemy dzisiaj powiedzieć, że po 3 miesiącach to ma taki i taki wpływ na rynek pracy, bo tu zgłaszano obawę, czy nie nastąpi dezaktywizacja kobiet na rynku pracy. Ale ja zwykle wtedy odpowiadałam, że każda próba wprowadzenia zmian takich prospołecznych, rodzinnych powodowała, że podnosiły się głosy, że kobieta będzie zdezaktywizowana zawodowo. Ja oczywiście słyszałam takie informacje, gdzie kobiety nisko wynagradzane, jak sobie dokładnie przeliczyły, to zostawiały tą pracę, ale naprawdę nisko wynagradzane na poziomie, nie wiem, 1500, 1200 czy 300 zł, mówimy tu o wynagrodzeniu netto. Ale mowa jest o kobietach, które ciężko w domu pracują, mają 3 dzieci. Jeżeli one zliczą te wszystkie wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dzieckiem, sprawowaniem opieki, jak dziecko jest chore, z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczych, to my mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i rząd, że dajemy kobietom dzisiaj wybór. Jeżeli ona uważa, że dla jej rodziny, dla wychowania jej dzieci, dla opieki nad tymi dziećmi, dla sytuacji rodzinnej najlepsza jest sytuacja czasowej dezaktywizacji, bo nie mówimy o tym, że ta kobieta ma całkowicie też przestać pracować, ale jak ma 5, 6, 7, przecież mamy też takie rodziny, to przecież godzenie tych ról jest czasami absolutnie niemożliwe, jest niewykonalne, więc dajmy kobietom wybór, wierzmy też w mądrość rodziny. Ja też wierzę, że rodzice myślą o przyszłości swoich dzieci. Więc oczywiście można znaleźć jakieś mankamenty tego systemu. Będziemy ten system monitorować, będziemy go oceniać. Jeżeli będzie wymagał zmian, nie uchylamy się, na pewno będziemy też nowelizować. Ale musimy jeszcze w tym systemie, ten system trochę dłużej poobserwować i pooceniać.
Pani minister jest ministrem rodziny. Rodzina, zwłaszcza ta, która chce odpowiedzialnie funkcjonować w społeczeństwie i jest odpowiedzialna za wychowanie swoich dzieci, to najczęściej rodzina bądź poszukująca pracy, bądź jeżeli posiada tę pracę, to rodzina bardzo mocno zabiegana, nie mająca czasu. I wówczas spotykamy się bardzo często z taką oto opinią, a mianowicie, że to instytucja państwa, instytucja szkoły, instytucja przedszkola powinny się zająć moim czy naszymi dziećmi. Czy powstanie, czy w głowie, w sercu pani minister, jako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, tworzy się już jakiś program, który byłby programem mówiącym nie tylko o kapitale ludzkim, że człowiek jest siłą kapitału i w nim jest potencja rozwoju państwa, ale również, że rodzina, która ma czas dla siebie i wystarczająco, pracując odpowiednio, zdobywa środki na godne życie, by budować swój potencjał, swój kapitał, a tym samym wspierając i rozwijając dobro wspólne w swojej lokalnej społeczności.
Nic nigdy nie zastąpi rodziny. Nie ma i nie wymyślono żadnej takiej instytucji, żadnego doskonalszego od rodziny przedszkola, żłobka, domu pomocy społecznej. To są tylko zastępcze formy, które mają rodzinę w pewnym zakresie wspierać, nigdy zastępować. Dzisiaj rzeczywiście tak się dzieje. To być może jest też związane z tym, że coraz dłużej pracujemy. Pracujemy cały tydzień, nie ma już tych dni, które święcimy, tak? Nie ma tego świętego dnia. Niedziela jest też dniem, w którym robi się zakupy, bo jesteśmy do tego zmuszeni, bo pracuje się w soboty, mimo że oczywiście ten czas jest bardziej elastyczny i bardziej płynny, ale to jest też związane z godzinami pracy. Wracamy coraz później, nie tak jak kiedyś było, że czasami szło się do pracy na 6, 7, ale już od 15, 16 był ten czas do rodziny, te godziny czasu, rodziny, te godziny pracy wydłużają się, ten czas kontaktu dramatycznie się kurczy. Czasami nie spotykamy się nawet przy tym symbolicznym posiłku, bardzo ważnym przy obiedzie, tak? Bo ten obiad jest bardzo późno. I oczywiście, że to jest bardzo poważny problem. Ja mam sama dwie młode rodziny. Moi synowie mają małe dzieci i obserwuję i widzę, jak to się istotnie zmieniło w czasach, kiedy ja miałam właśnie dzieci i przed laty. Są rzeczy, które oczywiście możemy zmienić, ale są też takie tendencje, na które bardzo trudno jest wpłynąć. Pamiętamy o tym, że poza oczywiście sytuacją materialną jest cała sfera systemu wartości. Jest cała sfera związana też z funkcjonowaniem edukacji, jest cała też sfera wspierania rodziny w tych ważnych zadaniach, w których rodzina jest nie do zastąpienia, tych związanych z przywróceniem też godności rodziny, jej roli i znaczenia. Ja myślę, że po części to też już się stało, to bardzo często dyskredytowane były rodziny wielodzietne, a dzisiaj mam nadzieję, że te rodziny są źródłem, przedmiotem zazdrości nie tylko dlatego, że dostają świadczenie 500+, tylko że widzimy, jaką wartością są dzieci. Ja pamiętam takie badania, w której pytano 60-latków, a więc osoby, które mają już dystans do przeszłości, co zmieniłyby w swoim życiu, gdyby mogły. I najczęściej padało to, miałabym więcej dzieci, gdyby można było to zmienić. Tak? I to pokazuje, że to przewartościowanie następuje, ale czasami następuje też bardzo późno, więc...
Od podziwu do naśladowania droga często jest tak. odległa i bardzo daleka. Pani minister, nawiązałbym w kolejnym pytaniu do dwóch kwestii, które pani poruszyła. Mianowicie do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że to właśnie szkoła, przedszkole uspołecznia człowieka. A pani powiedziała, że to rodzina jakoś tak bardzo... szczególnie jest miejscem tego, że człowiek staje się istotą społeczną, że uczy się tych relacji. Czy to nowa kategoria w polityce prorodzinnej w Polsce?
No, od samego początku, pracując już nad programem i w naszym rządzie też mówiliśmy, że niezwykle ważna dla nas jest autonomia rodziny, że rodzina ma być autonomiczna, że nie może być ingerencji państwa w rodzinę. Ma być realizowana ta zasada subsydiarności, pomocniczości państwa, a nie ingerowania. To przecież jedne z pierwszych działań to był ten zakaz i ograniczenie tych sytuacji, które bulwersowały opinię publiczną, a więc o zabieraniu dzieci z rodzin z powodów biedy czy trudnej sytuacji materialnej, że zupełnie w innym kierunku powinny pójść te działania. Tak samo jak edukacja czy przedszkola powinny wspierać wychowawczą funkcję rodziny, ale na pewno ją nie zastępować. Albo jeżeli mówimy o zastępowaniu czy uzupełnianiu, to w takich zupełnie dramatycznych sytuacjach, w których rodzina nie wywiązuje się z tych swoich podstawowych ról, z podstawowych obowiązków, bo jest dysfunkcjonalna, bo też takie rodziny przecież mamy.
Ale nie dysfunkcjonalna ze względów materialnych.
Ale nie dysfunkcjonalna, to nie jest dysfunkcjonalność materialna. Mówimy o innych sytuacjach, ale oczywiście myśląc o tym, że takiej rodzinie trzeba pomóc poprzez terapię, leczenie, pomoc socjalną, kontrakt socjalny czy inne formy pomocy. I w tym czasie są instytucje, które wspierają, pomagają w wychowaniu dzieci, wspierają tą rodzinę, bo rozumiem, że takie sytuacje powinny być jakieś przejściowe, czasowe, bo naszym celem będzie dążenie do tego, żeby ta rodzina, która jest no, w takiej sytuacji, nie wiem, z powodu bezrobocia, przewlekłej choroby, alkoholizmu albo innego uzależnienia, po prostu poradziła sobie, wyszła z tej trudnej sytuacji.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mówimy o państwie wobec rodziny w takim ogólnym temacie. Państwa pytania, jak zawsze, szczegółowe i konkretne, do nich zachęcam. 56 657 0011 lub 657 0012, 657 0013 lub 0014 to numery telefonów dla zagranicy. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i Skype adres kontakt.tv.trwam. Zapraszam do współtworzenia naszych rozmów. Prosimy, halo.
Szczęść Boże. Szczęść witam Boże. Panią.
Kto do nas telefonuje?
W telewizji. No, to Dorota z Podkarpacia. Prosimy. Jak pani mówiła, że do opieki to już się nie chodziło, a ja miałam 12 dzieci w rokach od 70 do 91 roku. Miałam 12 dzieci. No i tak nie chodziło się w ogóle do opieki, a na rodzinnego to było 36 zł. I teraz, no, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko... Mam, jestem przy córce, ale córka nawet nie chce odwiedzać mnie do domu. I tak nie mogę skarpety ubrać, nie mogę buta ubrać, zasunąć. I tak, że jestem w ciężkiej sytuacji, czy dalej wykonywać.
No dziękujemy pani Danuto. Proces wychowania bardziej chyba pani minister.
Ja powiem tylko, że podziwiam i wyrazy uznania wspaniałe rodziny. 12 dzieci wychować, zadbać. to naprawdę wielki wysiłek, słowa szacunku i uznania dla pani. I ja tylko powiem, że tego, co było i tej przeszłości, i tego, że te rodziny pozostawały same, bez pomocy, bez wsparcia państwa, no nie jesteśmy w stanie już zmienić. Taki był też system, ale próbujemy zmienić tą rzeczywistość, na którą mamy wpływ, pomóc rodzinom wielodzietnym i rodzinom wychowującym dzisiaj. Natomiast no, w takich trudnych, jak mówię, sytuacjach chorób, niepełnosprawności, też staramy się budować system wsparcia. Pozdrawiam panią serdecznie.
Ja też pozdrawiam i tutaj proces wychowania, te słowa, które padły z moich ust, to nie był jakiś ocena pani procesu wychowania, tylko bardziej o te wartości, którymi żyje współczesny młody człowiek albo osoby, które no, nie widzą jakiegoś potrzeby troski o swoich najbliższych, o rodziców, ale to nie jesteśmy w stanie jakby zastąpić tej miłości, która powinna być miłością dzieci względem rodziców.
Czasami takie młode osoby przewartościują się i może z biegiem lat też albo trochę czasu potrzebują, albo własnych jakichś czasami bolesnych doświadczeń, żeby zrozumieć.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Alicja z Torunia.
Prosimy pani Alicję.
Pani minister, jeśli pani pozwoli, ja mam do pani pytanie, tylko nie wiem, czy pani tu będzie, przepraszam, że użyję takiego słowa, właściwą osobą, bo być może to ZUS powinien mi odpowiedzieć na to. Mianowicie jestem około 70-latką i cały czas jestem praktycznie czynna zawodowo. A moja emerytura wynosi 1500 zł, że to jest po prostu dla mnie upokarzające, że już chciałabym sobie posiedzieć i odpocząć, a ja ciągle muszę pracować, bo po prostu prawie na nic mnie nie stać. Czy państwo zamierzacie coś zrobić z tymi niskimi emeryturami? Ponieważ ja mam ciągle tą wyjściową, taką niską, procent też, wskaźnik mam też niski, ponieważ miałam nieszczęście pracować w zakładzie, który po prostu upadł i naprawdę no jest mi bardzo ciężko, a chciałabym już naprawdę odpocząć, ale ta emerytura tak niska nie pozwala mi na nic takiego.
Dziękuję.
I powtórzę moje pytanie, czy państwo myślą po prostu o tym, żeby te emerytury no, głodowe jakoś zmienić.
Dziękujemy. Prosimy pani minister.
No problem niskich emerytur spędza sen z powiek ministra rodziny, ale też o te niskie emerytury upominała się na jednym z posiedzeń Rady Ministrów pani premier Beata Szydło, kiedy mówiliśmy o tym, jaka ma być waloryzacja. I rzeczywiście pracujemy nawet nad takim rozwiązaniem, które podniosłoby te najniższe świadczenia, ale muszę powiedzieć, że mówię tu o tych świadczeniach, które wynoszą poniżej 1000 zł. Natomiast w tym roku chociaż tymi jednorazowymi dodatkami staraliśmy się chociaż w takim no, bardzo ograniczonym zakresie pomóc. Ja wiem, że to wszystko jest niewystarczające. Nie wiem, czy pani miała przeliczaną tą emeryturę na nowo i czy ta emerytura wzrastała, skoro pani pracuje no, 10 lat od osiągnięcia wieku emerytalnego, bo rozumiem, że odejście było na tych zasadach, kiedy kobiety przechodziły w wieku 60 lat, ale już takie szczegółowe informacje to pewnie rzeczywiście z ZUS-em, żeby wyjaśnić, czy pani przeliczano tą emeryturę.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Halo?
Tak, tak.
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Elżbieta z Warszawy.
Prosimy,
ja chciałam tu poruszyć bardzo przykry temat, ponieważ ja tutaj zakładam w PiS-ie Zespół Pomocy Koleżeńskiej. To dopiero się organizuje. Natomiast wiem o przypadkach takich, i zresztą pani minister na to nie zareagowała, jak jedna pani mówiła, że ona nawet skarpety nie może założyć i tak dalej. Takie osoby wymagają aktywnej pomocy ze strony opieki społecznej. Ale te opiekunki środowiskowe, czy jak się tam nazywa, robią wywiad i na tym się kończy. I taka osoba pozostaje bez pomocy, a ona nieraz nie wychodzi, bo nie może, bo ma zawroty, czy coś takiego. I ta pani, co ma powyżej 70 lat i musi jeszcze pracować, ja znam jeszcze gorsze przypadki, że emerytury są po 650 zł. Ciekawe, jak to za to kto wyżyje. Ja zadaję pani minister pytanie, bo takie w ZUS-ie są. Ja w ZUS-ie pracowałam, wiem, że mundurowi dostają 100% i my te mamy 75% plus 1 za każdy rok. I to takie decyzje, żeśmy opracowywali. Natomiast 500+, o ile tego, to przecież ministrowie tego z kieszeni nie wyciągnęli, czy to czasami z ZUS-u nie poszło, żeby nie było rewaloryzacji emerytur? Tak, to dziękuję. Takie pytania.
Dziękujemy.
Ja na chwileczkę jeszcze wrócę do tej pomocy, o którą pani się pytała. Jest taka możliwość, żeby osoby, które znajdują się w takiej trudnej sytuacji, o której pani mówiła, że nie może takich zwykłych ludzkich czynności wykonać, jest możliwość skorzystania z tak zwanych usług opiekuńczych. I to są usługi, które powinna też świadczyć gmina, czyli ośrodek pomocy społecznej, samorząd ten lokalny, którym może być usługa taka opiekuńcza, że ktoś przychodzi do domu, pomoże w takich codziennych czynnościach, może zrobić zakupy, więc na pewno w takich sytuacjach należy zwrócić się też do ośrodka pomocy społecznej. I takie usługi powinny być absolutnie udzielone i to są też obowiązki samorządu terytorialnego. To jest jedna rzecz. Druga, chcę panią absolutnie zapewnić, że nie było takiej sytuacji, że ze środków, które miałyby być przeznaczone na podwyżkę emerytur bądź na waloryzację świadczeń emerytalnych zostały przeznaczone środki na program 500+. Dużo się mówi na temat finansowania tego programu. Mam wrażenie, że to nasi polityczni oponenci próbują tak ten program obrzydzić, że są takie informacje gdzieś puszczane albo buduje się takie poczucie zagrożenia co do finansowania. Środki na waloryzację są zupełnie odrębne. Waloryzacja w 2016 roku była zrealizowana tak, jak zaplanował to poprzedni rząd, na takim samym poziomie zabezpieczenia i zgodnie z tym, jak mówi to ustawa, czyli ta wielkość uzależniona była od wysokości inflacji, a nie mieliśmy inflacji, bo była deflacja, i od wzrostu wynagrodzenia. Ja wiem, że możemy powiedzieć, że to rozwiązanie prawne jest błędne, ale ono takie było i w ten sposób było zrealizowane. Naprawdę zapewniam tu telewidzów, wszystkie osoby, że nie było mowy o tym, że emerytom czy komukolwiek zabrano środki po to, żeby realizować program 500+. Na waloryzację były jedne środki, rzeczywiście ta waloryzacja była niska i 1,4 mld było na system dodatków. Natomiast wracając też do wysokości świadczeń, no trudno nam też ponosić odpowiedzialność za to, co było też poprzednio, ale dostrzegamy ten poważny problem niskich świadczeń i on na pewno będzie w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o system też emerytalny, poza przywróceniem wieku emerytalnego, tym problemem, który się mój resort zajmuje już nawet w tej chwili, ale te warianty, nad którymi pracujemy, najpierw będą pokazane pani premier, a potem ujrzą światło publiczne.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, halo, ojej. Jest mi tak już, chwała panu. Czy? Ja będę chciała prosić, widzę ojca, jak się cieszę.
Prosimy o przedstawienie się.
Maria z Otwocka.
Prosimy pani Maria.
I mam takie pytanie do pani minister. Czy alimenta wlicza się do zarobków matki, jeżeli ma pierwsze i jedyne dziecko? Bo ja słyszałam osobiście, ja jestem mamą osoby, czyli babcią dziecka. Nie ma córki w domu. Ja osobiście słyszałam, też widzę panią minister, pani minister, bardzo nisko się pani kłaniam i bardzo Bogu dziękuję, że czekam tych czasów. Teraz mówię dalej. Przepraszam, bo jestem bardzo wzruszona. Pierwszy raz w ogóle się mogłam dodzwonić. Pytałam, czy na pierwsze dziecko, kiedy nie ma 800 zł, nie przekracza pensja matki, pierwsze dziecko, i czy wlicza się alimenta? Ja bym prosiła panią minister, żeby pani minister powtórzyła mi to, co ja mówię. Żebym ja dobrze zrozumiała. Halo? Halo?
Dziękujemy pani Mario. I tu zrozumieliśmy kwestię pytania.
Tak, zrozumieliśmy.
Prosimy pani minister.
A więc tak, świadczenie 500+, nie jest wliczane do dochodu, jeżeli ktoś z funduszu alimentacyjnego stara się o środki, jeżeli ojciec nie płaci, tak? Więc jeżeli otrzymuje się to świadczenie z funduszu alimentacyjnego, tam, gdzie kryterium dochodowe jest 725 zł, a my otrzymujemy 500+, to się nie wlicza. Natomiast jak otrzymujemy to świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to do dochodu matki to jest liczone.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Ewa Skoruszek.
Prosimy.
Witam ojca, witam panią minister. Ja mam takie jedno tylko krótkie pytanie. Chodzi o to, że ja pobieram zasiłek opiekuńczy na mamę. Ma 95 lat. Czy zamierzacie państwo zrobić coś z tym zasiłkiem? Bo to jest kwota rzędu 520 zł. I naprawdę osoba, która się opiekuje, zajmuje taką osobą, jest praktycznie cały czas uwiązana przy tej osobie. Czy coś państwo zamierzacie z tym zrobić?
Dziękuję pani Ewo, pani minister.
Tak, pracujemy nad rozwiązaniami ustawowymi. Jesteśmy, mówiłam o tym wcześniej, nawet do tego zobligowani przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że jest to świadczenie dalece niewystarczające.
Pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, naszym i państwa gościem. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Halo, dzień dobry, Magda z Warszawy. Z
prosimy pani Magdo, jesteśmy.
Chciałam się dowiedzieć, ponieważ jestem samotną matką, wychowuję 13-letnią córkę. Zarabiam około 2000 zł, więc wynajmuję mieszkanie. Nie mam innego niestety lokum, gdzie mogłabym się podziać. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, ponieważ po wynajęciu mieszkania zostaje mi z kieszeni około 300 zł. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam sobie poradzić, jeżeli państwo zajmujecie się rodzinami, które mają wiele dzieci. Co ma zrobić samotna matka, która zarabia uczciwie od 9 do 17, ma córkę, która musi wychowywać, która musi spędzać czas. Jak ja mam sobie poradzić dodatkowo, jak państwo, w sensie państwo przez duże P może mi pomóc? W jaki sposób? Chciałabym naprawdę tutaj znaleźć jakąś odpowiedź. jakie świadczenia mogliby mi Państwo zaproponować, żebym godnie żyła, nie musiała kraść, nie musiała oszukiwać i żebym po prostu mogła dziecko na wakacje wysłać, bo w tym momencie nie mogę ani ubiegać się o dotacje z funduszu alimentacyjnego. Mój mąż był, jeżeli nie chce płacić, to nie płaci i też jakby nie mam sposobu, żeby to zmienić, więc proszę mi powiedzieć, jakie świadczenie mogę od Państwa uzyskać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To jest pytanie, które bardzo często, jak wdrażaliśmy program 500+, padało. Jaki jest system wsparcia dla samotnych matek w programie 500+? I wtedy mówiliśmy, że nasza pomoc jest uzależniona od kryterium dochodowego, a nie od stanu cywilnego. Że sytuacja rodziny, sytuacja dziecka zależy od sytuacji materialnej. A więc jeżeli w rodzinie samotnej mamy jest to kryterium dochodowe spełnione, to ona otrzyma świadczenie. Jeżeli jest to w rodzinie pełnej świadczenie, średni dochód poniżej 800 zł, to na to pierwsze dziecko otrzyma świadczenie. Ta pomoc jest adresowana w różnych systemach, ale rzeczywiście te systemy są ograniczone kryterium dochodowym. Myślę tu o rodzinie 500+, gdzie jest 800 zł. Myślę o funduszu alimentacyjnym, gdzie jest 725 zł. Myślę też o świadczeniach rodzinnych, gdzie mamy to kryterium 636 zł, ale tam występuje ta zasada złotówka za złotówkę, więc no trzeba też przeliczyć, natomiast wysokość świadczeń jest niewysoka. Tam, gdzie jest adresowana pomoc, gdzie ludzie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, to kryterium dochodowe jest tym kryterium, do którego się odnosimy. Jeżeli jest średni dochód 2000 zł na dwie osoby i wychodzi 1000 zł na osobę, to rzeczywiście jest tak, jak pani mówi. Te działania są bardzo ograniczone. Myślę, że takie programy jak program mieszkaniowy, program dostępnych mieszkań pod najem, tanich mieszkań jest rozwiązaniem. Mogę też powiedzieć, że wsparcie tu adresowane do samotnych matek, pomoc w najmie mieszkań komunalnych, czy mieszkań socjalnych, czy mieszkań tańszych niż wynajem na prywatnym rynku, to też są zadania, którymi zajmuje się samorząd terytorialny i to nie są tylko i wyłącznie działania administracji też rządowej. No mogę tylko takie kierunki działań też powiedzieć. Nie wiem, w jakiej miejscowości pani też mieszka. Nie wiem, czy pani się starała o mieszkanie komunalne, bo samorządy na pewno w ograniczonych ilościach, ale jednak takimi zasobami dysponują i wtedy w dostępie do takich mieszkań preferencje mają samotne mamy czy samotni rodzice.
Myślę, że tutaj dotknęliśmy też tego problemu, z którym boryka się polska rodzina, a mianowicie pracy i godnej, godziwej płacy, godnego wynagrodzenia i tych perspektyw, bo gdy przygotowując się do tego programu, a przygotowujemy się niemalże każdego dnia, stykając się z rodzinami, to słyszymy, podstawowy problem to jest brak perspektyw na dobrą i godziwą płacę w naszej rzeczywistości, zwłaszcza tych małych miast, miasteczek, jak również polskiej wsi. Więc pozwolę sobie zadać pytanie o program dla polskich rodzin na wsiach i w małych miasteczkach, czy też w gminach. Jak zrównać, może to już zapomniane hasło, ale jak zrównać perspektywy rozwoju dzieci i rodzin w miastach dużych, które są zawsze o wiele, wiele większe, z tymi, które no, żyją na wsi, czy w małych miejscowościach?
Jeszcze niedawno mówiliśmy o takim rozwoju, zrównoważony rozwój, a teraz przy okazji planu pana premiera Morawieckiego mówimy odpowiedzialny rozwój. Ten odpowiedzialny rozwój to jest też ten odpowiednik takiego zrównoważonego rozwoju. Znowuż odwołam się do naszego programu rodzinnego Rodzina 500+. Z 23 miliardów w skali roku 11 trafi na wieś. Już w tej chwili w tej strukturze wydatków widzimy, że rodzina wiejska i dzieci wiejskie są wielkim beneficjentem tego programu. Myślę, że to jest duże wsparcie. Z czym to jest związane? Że akurat w ramach tego programu korzystają małe miejscowości, niewielkie miasteczka i wsie. Otóż tam się zarabia najmniej. Tam zarobki są niewysokie. Tam nie ma atrakcyjnych miejsc pracy, takich jak w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. Tam jest większe bezrobocie, mimo że w skali kraju bezrobocie nam spada, ale mamy takie powiaty, takie miejscowości, gdzie nie ma miejsc pracy, gdzie trzeba dojeżdżać do pracy. To wszystko jest związane też z kosztami i z różnymi ograniczeniami. To jest więc, te 11 miliardów złotych trafi do polskiej wsi, znakomicie poprawiając sytuację rodzin, otwierając im też szanse edukacyjne, bo może te dzieci będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć, z dodatkowych korepetycji, z nauki języka angielskiego czy innych języków. To jest też szkoła, która stwarza, i ta reforma edukacji, która daje prawdziwe szanse wyrównania zróżnicowanych poziomów. Chociaż dzisiaj te szkoły na wsiach naprawdę mają coraz wyższy poziom, czy opieka przedszkolna, to już ten poziom jest bardzo wysoki. Tu trzeba pochwalić tą opiekę na chociażby wiejskich przedszkolach. Ale my oczywiście mamy cały czas na uwadze to, że ciągle to zróżnicowanie jest głębokie, że polska wieś nie była aż tak dużym beneficjentem w tym obszarze, mówię, społecznym, jak szczególnie duże ośrodki miejskie. Miasta metropolitarne konsumowały te środki europejskie i z nich korzystały o wiele większym stopniu niż polska prowincja czy polska wieś. Mówię tu polska prowincja nie w jakimś negatywnym znaczeniu, bo ja w ogóle pochodzę też z województwa zachodniego, z Gorzowa. A kiedyś też mieszkałam w mniejszej miejscowości, znam problemy właśnie takich miejscowości, gdzie nie jest tak łatwo o pracę, o taką atrakcyjną pracę jak w tych dużych miastach, gdzie ta komunikacja jest taka dostępna. Tam mamy ograniczenia edukacyjne, komunikacyjne, bo nie można dojechać, więc tych ograniczeń jest całkiem sporo. I naprawdę dla nas ten odpowiedzialny rozwój, zrównoważony rozwój, to jest chociażby w zakresie polityki rodzinnej, to jest budowanie takiej sieci usług społecznych, która jest równomierna i która nie koncentruje te usługi, chociażby opiekuńcze, tylko w miastach powiatowych, w większych miastach, tylko dociera do różnych miejsc. Nie może być miejsc zapomnianych.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, panią minister. Pięknie się kłaniam. Ja mam takie pytanie, bo to nie dotyczy dokładnie mnie, tylko mojej synowej. Syn mieszka ze mną tutaj w domu i ona składała ten wniosek o 500+, mają trójkę dzieci. Najstarsze dziecko teraz do liceum pójdzie, do pierwszej klasy, młodsze do trzeciej, a najmłodsze do pierwszej. No i syn pracuje w Niemczech, ponieważ pracował tutaj w Polsce, no ale został zwolniony, nie miał pracy i wyjechał. I tam ciężko pracuje przy usługach takich budowlanych. I ona z początku nie składała tego wniosku, ponieważ ktoś jej tak odradzał, że syn tam bierze rodzinne na dzieci, że się jej nie należy. Ale ja tak jestem taką wierną słuchaczką i radia, i telewizję oglądam. I słuchałam, to właśnie dobrze słyszałam, że bez względu na dochody każdemu, każdej rodzinie się należy na drugie, na trzecie dziecko, no pomijając pierwsze, bo wiadomo, że synowa też pracuje, jest sprzątaczką, nie zarabia dużo i mieszkają u mnie. Ja im dałam działkę pod budowę, żeby sobie postawili domek, bo się gnieciemy wszyscy w tym jednym mieszkaniu i dużo pomagam, chociaż jestem osobą niepełnosprawną, bo to choćby teraz wakacje, no to dzieci na mojej opiece są, synowa pracuje. Gehenna, jak syn wyjeżdża, bo te dzieci go tak strasznie kochają, no chcieliby sobie jakiś domek skromny postawić. No i ja i ona mówiłam, no to 500+, żeby złożyła. Złożyła wniosek już w kwietniu. I co jest dziwne, bo jej siostra, której mąż też pracuje, tylko że w Austrii, dostała w wieliczce, od razu dostała, przyznano jej. A synowej odesłali do Krakowa. Z Krakowa teraz przyszły jakieś papiery, że ma jeszcze udokumentować, czy jej mąż tam rzeczywiście pracuje, czy jest ubezpieczony. Przepraszam, bo się wzruszyłam i taka jestem troszeczkę. I czy jest mąż ubezpieczony, czy to. I odwlekają, no proszę zauważyć, jest już prawie połowa lipca i w ogóle nie dostała jeszcze żadnej odpowiedzi, nic nie wie, takiej w niepewności jest. I jako babcia tak oglądam, więc jestem w tym programie i bardzo
dziękujemy,
bym prosiła panią minister
o wyjaśnienie tego. O wyjaśnienie panią minister.
Tu obowiązuje, szanowna pani, tak zwana koordynacja systemu zabezpieczenia. I jeżeli syn pracuje za granicą, rozumiem, że pracuje legalnie,
oficjalnie,
bo różne
legalnie.
Są oficjalnie, legalnie, bo są różne sytuacje. I jeżeli pobiera tam świadczenie należne na dzieci, to wtedy nie możemy otrzymać świadczenia 500+ u nas. Gdyby nie pobierał tego świadczenia, no bo nie pracuje może dorywczo, może nielegalnie, trudno mi powiedzieć, nic nie przesądzam, to, no to wtedy jest inna sytuacja. Ale zasada jest taka, że jeżeli korzystamy ze świadczenia w kraju Unii Europejskiej, obowiązuje nas zasada koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, i rzeczywiście rozpatrywanie tego wniosku jest dłuższe, bo sprawdzają, czy syn pobiera świadczenie na dzieci. Jeżeli pobiera to świadczenie, w Polsce nie będzie mógł korzystać z tego świadczenia.
Pani minister, dziękuję za rozmowę. Ostatnie pytanie. Jesteśmy świadkami islamizacji Europy, a zatem zagrożenia też rodziny tradycyjnej, patriotycznej, polskiej, katolickiej. Jednocześnie Anglia wychodzi z Unii Europejskiej, Brexit i też obawy rodzin tam przebywających. A z drugiej strony, nawet nie o tych obawach, tylko o tym, że możemy być za niedługo świadkami powrotu rodzin do ojczyzny. Wiemy, że rząd zachęca, zaprasza. Jakie perspektywy mają rodziny, które powróciłyby z zachodu do Polski, gdyby wielka polska emigracja zaczęła wracać do naszej ojczyzny? Czy to jest szansa dla polskiego państwa, czy to jest duże wyzwanie dla polskiego rządu, a zwłaszcza dla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej?
Ojcze, jedno i drugie. To duże wyzwanie, z całą pewnością duże wyzwanie, ale też ja to odbieram jako szansę na powrót tych ludzi, tych młodych większości ludzi, ich rodzin, z całym tym potencjałem i bagażem zdobytego doświadczenia, który może być tu w kraju wykorzystany. To jest jednak wielki dramat. Tak duża emigracja, tak znacznej ilości młodych ludzi, mobilnych, wykształconych, którzy zakładają tam na wyspach czy rodziny, liczniejsze niż w Polsce, liczniejsze. Na to często zwracamy uwagę, że tam realizują swoje plany życiowe, tam wiją swoje gniazda. I to jest wielki dylemat i wielki problem. Więc niezależnie jak dla nich, jakim problemem może być też powrót, bo część z tych osób już się ukorzeniła. Ja bardzo bym chciała, żeby były to powroty i żeby mieli tu szansę wykorzystania i swojego doświadczenia, realizacji swoich planów życiowych, rodzinnych, zawodowych. Jesteśmy krótko też po Brexicie. Będziemy już pracowali nad takimi propozycjami dla osób powracających, które chciałyby zachęcić do tego, że warto może rozpocząć własną działalność, może podjąć pracę w Polsce, pokazania, że naprawdę czekamy, liczymy też w jakimś stopniu na te powroty. I ja bym nie chciała, żeby ta rzesza, mówi się czasami, że to jest 1 200 000, a są statystyki, które mówią, że szeroko rozumiana ta ostatnia emigracja to jest nawet około 2 milionów Polaków, którzy wyjechali, a im dłużej ona trwa, tym rzadziej myślą o powrotach, żeby pamiętali, że tu są ich domy, że tu jest ich ojczyzna, tu są ich rodzice, tu są ich groby, ale tu jest też miejsce, w którym mogą pracować, realizować swoje życiowe plany, tak jak mówię, zawodowe, rodzinne. Będziemy poszukiwać takich rozwiązań, które zachęcą je do powrotu i pokażą, że jak ważni są dla państwa polskiego, ich potencjał i że liczymy, że nie mogą w kraju zostać sami starsi ludzie.
Bardzo gorąco dziękuję. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, naszym państwa gościem.
Dziękuję za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.